Rozmowa dnia.
Pozostajemy przy temacie pieniędzy dla służby zdrowia. Z nami połączona jest dr Maria Libura, kierowniczka Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum UWM. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry.
To na jak długo możemy rozwiązać problem w służbie zdrowia, o ile w ogóle, zakładając, że na przykład ten rządowy projekt zyska wymaganą większość i zyska też podpis prezydenta?
Ten projekt może pozwolić na trochę zasypanie tej tak zwanej dziury w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli chodzi o doraźne zobowiązania, czyli nadwykonania, za które Narodowy Fundusz Zdrowia musi zapłacić. Natomiast on oczywiście nie adresuje tego podstawowego problemu, jakim jest to, że my wydajemy jako kraj na ochronę zdrowia bardzo mało w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej. Popatrzmy się na sąsiadujące z nami Czechy. Już nie porównujmy się z Niemcami czy Francją, tylko z Czechami i zobaczymy, że tamte wydatki na mieszkańca są znacznie wyższe. Więc pomimo tego, że nakłady rzeczywiście w ostatnich latach bardzo rosły, my jesteśmy cały czas w ogonie, jeżeli chodzi o wydatki.
I tu pojawia Czyli się tutaj nie problem. Chodzi, przepraszam, że wejdę w słowo, bo bardzo często pojawia się taki argument ze strony polityków, że pieniędzy wystarczy, tylko muszą być wydajnie wykorzystywane. Ale tu nie chodzi tylko o sposób korzystania z tych środków.
Oczywiście, że sposób wykorzystania środków jest ważny, ale trudno jest gospodarować pieniędzmi, których jest po prostu za mało jak na system. To jest tak, jakbyśmy chcieli naprawiać samochód, zaklejając go karoserię, dziury w karoserii taśmą klejącą, bo nie stać nas na to, żeby dokonać porządnego remontu. To na długo się nie powiedzie.
Najlepszy mechanik tego nie zrobi po prostu.
Potrzebne są paradoksalnie pieniądze po to, żeby ten system porządnie zreformować. Dlatego, że zmiany takich dużych systemów kosztują. I tutaj też trzeba trochę uważać na taką narrację, którą czasami mówią politycy mniej związani ze zdrowiem, która jakby brzmi gładko i dobrze, że wszystkie strony muszą usiąść i się umówić, jak system ochrony zdrowia będzie wyglądał za 15 lat, jak słyszeliśmy, że w ciągu 15 lat będziemy potem to realizować. No to jest politycznie po prostu niemożliwe. System ochrony zdrowia jest zawsze przedmiotem sporów politycznych, dlatego że jest politycznie wrażliwy. Ale najgorszym paradoksem jest to, że jak on źle działa, czyli jak on nie zapewnia pacjentom świadczeń, to staje się politycznie jeszcze bardziej gorącym kartoflem. Czyli gdyby politycy chcieli naprawdę odpolitycznić system ochrony zdrowia w takim sensie odpartyjnienia sporów, żeby on przestał być taką kartą przetargową w bieżącej polityce partyjnej, to powinniby go przede wszystkim im bardzo mocno dofinansować, żeby on lepiej działał dla pacjentów.
Niektórzy obawiają się, że ta sytuacja wokół służby zdrowia doprowadza do takiej niezamierzonej albo zamierzonej prywatyzacji, częściowej prywatyzacji służby zdrowia, że po prostu wielu pacjentów stopniowo przenosi się do świadczeniodawców prywatnych. Czy pani doktor to obserwuje również?
Nie jest to takie proste, dlatego że załamywanie się systemu publicznego jest też ogromnym ciosem dla naszego systemu komercyjnego. System komercyjny w Polsce jest zaprojektowany tak, że on w zasadzie zakłada, że najbardziej drogie procedury zapewni system publiczny. Czyli załamywanie się dostępności w systemie publicznym powoduje pewną frustrację pacjentów abonamentowych. I to widać świetnie w mediach społecznościowych, w których co rusz krążą historie o tym, że ja mam abonament w firmie X i nie mogę zapisać się zgodnie z moimi wyobrażeniami i obietnicami z jakiejś ulotki do lekarza specjalisty w krótkim terminie. Im bardziej słaby jest system publiczny, tym gorzej jest temu systemowi komercyjnemu, który jest w obecnej postaci. Do czego to doprowadza? Do tego, że pacjenci wskazują, że na przykład, żeby zapisać się szybko w systemie komercyjnym, muszą zapłacić znowu z własnej kieszeni. Czyli niesprawny system publiczny powoduje wzrost kosztów dla pacjentów również w systemie komercyjnym. Jakby się na to popatrzeć, to ten system publiczny jest takim narzędziem utrzymywania pewnej równowagi i daje pacjentowi szansę na zarówno na dostęp, jak w ogóle nie ma pieniędzy, ale nawet w systemie komercyjnym on wpływa wtórnie na ten system, tamując inflację kosztów. Dlaczego? Dlatego, że wyobraźmy sobie sytuację, w której całe obszary się załamują. Do czegoś takiego doszło na przykład na pewnym etapie, w pewnym momencie w psychiatrii dziecięcej, kiedy system publiczny działał bardzo, bardzo źle i to zresztą wymusiło pewne reformy. I wtedy okazało się, że w tym systemie komercyjnym, w szczególności jeżeli chodzi o wizyty opłacane przez pacjentów z własnej kieszeni, te sumy poszybowały. Były przypadki, kiedy...
Działały zasady wolnego rynku po prostu, niestety.
I tu musimy się bardzo dobrze zastanowić, czy my chcemy tkwić w takim systemie, który jeszcze jakby nie przerobił XIX wieku, ponieważ w XIX wieku odkryto, że system ochrony zdrowia to nie jest kwestia tego, że jakiegoś luksusowego dobra, tylko politycy, w tym kanclerz Bismarck, który jako pierwszy wytworzył taki system i dał Niemcom przez to ogromną przewagę konkurencyjną jako państwu, że zdrowe społeczeństwo to jest zdrowa klasa pracująca i postęp gospodarczy, a także potencjał militarny. I można mieć takie wrażenie, że Polska cały czas, nasza klasa polityczna jakby nie obudziła się, nie przerobiła tej prawdy, która przebiła się w większości państw europejskich właśnie na przełomie wieku XIX i XX.
Pani doktor,
to nie
to
jest
zapytam...
dodatek, to nie jest dobro luksusowe, to jest infrastruktura krytyczna państwa, od której zależą nasze szanse rozwojowe.
Szczególnie, gdy zagrożone jest nasze bezpieczeństwo. Pani doktor, na koniec krótko zapytam, to kiedy znów połączymy się, żeby omawiać dokładnie ten sam temat, o tym, że znów zabrakło pieniędzy w służbie zdrowia. Czy wierzy pani, że tym razem coś rzeczywiście się zmieni?
Jeżeli się nie zmieni, to będziemy w opałach, ale obawiam się, panie redaktorze, że jeszcze kilkukrotnie dokładnie w tej sprawie się w najbliższych miesiącach połączy.
Doktor Maria Libura, kierowniczka Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum UWM. Bardzo dziękuję za rozmowę.